Słuchacie nowego odcinka podcastu Musimy Porozmawiać o Kinie, a dzisiaj o kinie będziemy rozmawiać, ja będę rozmawiał, czyli Łukasz Muszyński, z jednym z najbardziej wziętych i zapracowanych polskich scenarzystów. Znacie go chociażby z takich tytułów jak Paradoks, Prosta historia o morderstwie, Ultrawiolet, Szać, Palimpsest, a to jest zaledwie wyimek z bogatej filmografii naszego gościa, Igor Brejdygan. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, bardzo miło.
Zacznijmy od cytatu. Tak jak wspominałem, tuż zanim zaczęliśmy nagrywać, wynotowałem sobie kilka cytatów z wcześniejszych wywiadów z panem Igorem i pierwszy cytat jest taki. Funkcjonuję w dwóch stanach. Albo płaczę, że jestem przepracowany i nie mam na nic czasu, albo wpadam w panikę, że nie ma pracy i nic już nie zrobię. Innych stanów nie ma. To chciałem się zapytać, jaki obecnie stan dominuje?
Nie, no teraz jestem przepracowany, ale też myślałem kiedyś, że to jest jakaś moja indywidualna przypadłość, ale potem się dogadałem z kolegami z branży, że wszyscy mamy podobnie, to znaczy szeroko pojmowanej branży, no bo też aktorzy, ale inni scenarzyści, reżyserzy, albo klęska urodzaju, albo nie ma co. No ja teraz, wydaje mi się, że tak jestem w jakiejś pewnie końcowej fazie takiego naprawdę bardzo intensywnego okresu. Mówiąc to, od razu się oczywiście wystraszyłem tego słowa końcowa faza i że potem nie będzie nic, ale może nie, może będzie dobrze. No teraz jest bardzo intensywnie.
Tylko trzy tytuły wymienię, które będzie można zobaczyć w przyszłym roku i nad wszystkimi pan pracował. To jest między innymi ekranizacja Eryni, serial realizowany i dla Netflixa i TVP. Otwórz oczy, serial science fiction, również realizowany dla Netflixa, no i ekranizacja Rysy, pańskiej książki, również pod postacią serialu.
Nieskromnie dodam, że również Układu, bo to jest taki dyptyk książkowy, tak. I będzie to też dyptyk serialowy, to znaczy będą dwa sezony jakby tego samego serialu, ale w pewnym odstępie czasu.
Czyli rozumiem, że najpierw idzie Rysa, czyli druga część, a Układ postanowią zekranizować jako drugi sezon.
Rysa jest pierwszą częścią, Układ jest drugą częścią, może kiedyś napisze trzecią. Rysa jest już po zdjęciach, to dla Sony Pictures robimy, producentem wykonawczym jest Endemol. W tej chwili, trzy dni temu bodajże, zaczęły się zdjęcia do Układu, zresztą prosto od państwa jadę zajrzeć na plan. Robię to rzadko, ale czasami przychodzę.
No właśnie, dlaczego nie lubi pan wpadać na plan zdjęciowy, żeby zobaczyć, jak pańskie dziecko, jak pańskie słowo staje się ciałem?
To nie jest tak, że nie lubię, bo oczywiście lubię, no musiałbym być dziwny, żeby tego nie lubić, ale to znaczy tak, ja nie mam takiej wielkiej łapczywości na bycie na planie, ponieważ ja pierwsze, nie wiem, 10 lat swojej zawodowej kariery w filmie spędziłem właśnie na planach, to znaczy tam w rodzaju plener, dwa miesiące popas w śniegu gdzieś w Bieszczadach albo coś takiego, także ja to tę lekcję takiej bycia na planie to mam dosyć wymęczoną, ale jak moje jest na planie, to lubię, tylko że mam taką pewną, by to powiedzieć, kinderstubę może, czy empatię, ponieważ sam bywam też reżyserem i wydaje mi się, że taki twórca scenariusza i do tego jeszcze książki, stojący zbyt często za plecami reżysera i osób pracujących na planie, to nie jest jakoś szczególnie motywujące. To znaczy ja bym nie lubił, więc ja tego też za często innym nie robię. Ale przychodzę, odwiedzam plan czasami.
Pojawiło się nagle milion wątków, które chcę poruszyć, ale dobrze, wybiorę ten. Ma już pan na koncie doświadczenie reżyserskie, bo był i pan reżyserem serialu, chociażby Paradoks, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak. I pracował pan jako drugi reżyser, chociażby u Juliusza Machulskiego na planie Vinci. No więc pytanie, kiedy pełnometrażowy debiut reżyserski? Czy coś już się kroi?
Myślimy o paru projektach, tak. Ja mam, popełniłem taki scenariusz kiedyś dotyczący rzezi na Woli, który się dla ułatwienia nazywa Wola po prostu. I być może z tym spróbuję wystartować albo do pełnego metrażu. No jest kilka propozycji, że tak powiem. Sprawa jest analizowana. Pracujemy nad tym, nasi ludzie nad tym pracują. No umiem, tylko ja mam takie, oczywiście no nie tak umiem jak ci najwięksi, no byłoby potwornie nieskromnym tak uważać, ale przypuszczam, że umiem zrobić film, tylko ja mam takie poczucie, że żeby zrobić film fabularny, to trzeba mieć coś cholernie ważnego do powiedzenia, to znaczy, bo to jest dla mnie, ja mam tak duży szacunek do kina, tak jakoś to wyniosłem z domu, czy z tych swoich doświadczeń wczesnych filmowych. Obejrzałem tak dobre filmy w życiu, że... A zarazem sporo obejrzałem takich filmów, które, a może nawet więcej niż tamtych, których mogłoby nie być. I żeby zrobić jakiś film, naprawdę w to pójść, no to wydaje mi się, że to musi być coś strasznie ważnego, to znaczy, o tak. No i dlatego może ja tak długo zwlekam, trochę się boję, tylko że w końcu nie wydarzy się to coś strasznie ważnego i potem, jak mówi mój tata i trochę mnie ostrzega czasami, że nie będę już miał sił, bo to dla tych z Państwa, którzy może nie wiedzą i inaczej to sobie troszkę nieco wyobrażają, praca reżyserska i w ogóle praca na planie filmowym jest nieprawdopodobnie psychofizycznie wyczerpującym zajęciem. To znaczy, że psychicznie to może, jakby można sobie wyobrazić, ale to też jest bardzo taka praca wyczerpująca fizycznie, no bo to jest po 11 godzin dziennie w słote, deszcz, śnieg, to nie, we wszystko, w ciągłym skupieniu. Ciężka robota, no ale chcę i mam nadzieję, że zrobię film fabularny.
No tak, słyszałem też o reżyserach, którzy przed wejściem na plan zdjęciowy przygotowują się do tego jak niemalże do zawodów, na przykład do olimpiady. Czyli trzeba sobie wypracować kondycję, no bo to wiadomo, są wczesne pobudki, długie godziny na planie zdjęciowym, praca w plenerze, no to się wiąże z wszelkiego rodzaju wyzwaniami. A jak wygląda w takim razie ćwiczenie ciała i ducha scenarzysty? O tak, czy scenarzysta też powinien mieć jakiś swój plan ćwiczeń? Żeby się lepiej pracowało?
Znaczy każdy pewnie lepiej, jak ma jakiś plan ćwiczeń i jakiś rodzaj takiego odbicia od tej kanapy, czy fotela, czy krzesła przy biurku, coś, jakiś inny rodzaj aktywności, no bo tak można się po prostu, że tak powiem, obrazowo zapiec w tej robocie. A poza tym, no cóż, no wiadomo, że w zdrowym ciele zdrowy duch i też jakiś rodzaj takiej siły, którą my jednak jako ludzie, którzy używają wyobraźni, tworzą tę rzeczywistość, fragmencik rzeczywistości tak naprawdę. Swoją drogą dygresyjnie mogę powiedzieć, że chyba po pierwszym scenariuszu, jaki napisałem w życiu, dotarło do mnie jakiś taki, nabrałem ogromnego, naprawdę jeszcze większego szacunku do tak zwanej siły wyższej, jakkolwiek byśmy ją nazywali, czy Bogiem, czy nie wiem, czymkolwiek, ponieważ wymyślenie takie konsekwentne, maleńkiego fragmentu rzeczywistości, żeby on był sprawdzalny logicznie, psychologicznie i w ogóle miał ręce i nogi, to jest naprawdę strasznie trudna robota. No i tak, no ja jeżeli mogę sobą odpowiedzieć, no to staram się na jakąś siłownię chodzić, trochę pobiegać, trochę przynajmniej, nie wiem, jakieś spacery, coś, żeby... To tak jak mówię, dwie rzeczy. No raz, żeby nabrać powietrza w płuca trochę, a dwa, żeby się oderwać, no bo to jednak jest bardzo ważne.
Kolejny cytat z wywiadu. W godzinach porannych jestem pisarzem, po południu scenarzystą. Dalej obowiązuje taki plan dnia, czy to już się trochę zmieniło?
No teraz chwilowo nie obowiązuje, bo jestem tylko scenarzystą i rano, i po południu. Rano robię poprawki do odcinka 9, po południu do 14. Po drodze jeszcze uzgadniam pewne szczegóły w odcinku 12, który pisze mój kolega Bartek Janiszewski. Także teraz scenariusz pochłania mnie całkowicie. Ale jeżeli jest jakaś dziura, bo ktoś przez przypadek zapomniał zrobić jakieś poprawki, nadesłać w porę czy coś, jest jeden dzień, no to siadam do książki, tak, do pisania książki, bo tam czeka wydawca, mam kolejną książkę już w planie wydawniczym w WAB, będzie się nazywała Wiatr, muszę ją napisać, a poza tym... No nie ma co ukrywać, no ja jestem pracoholikiem, to znaczy i w związku z tym jak następuje taki dzień, kiedy nie ma, no to ja zaczynam się bardzo dziwnie czuć, no więc na wszelki wypadek. Też taki system nagradzania się, to znaczy, że cokolwiek, na przykład ja uwielbiam odkurzać, proszę sobie wyobrazić, odkurzaczem, ale to dopiero sobie taką porcję tego odkurzania mogę zadysponować, jak tam te 5000 czy 8000 znaków postawię w komputerze. Ale to znaczy generalnie w ogóle rano, to jeszcze tak dygresyjnie, przynajmniej ja tak mam, ale chyba większość ludzi, rano jest lepiej robić to, co wymaga nieco większego wkładu twórczego, no bo głowa rano jest najintensywniejsza. No więc poprawki do scenariusza można by ewentualnie po południu, a rano taką twórczość od zera, książkę czy cokolwiek.
A deadline jest pana sprzymierzeńcem, czy raczej tego rodzaju kij panu jako pracoholikowi nie jest potrzebny?
No nie jest konieczny. Deadline jest przydatny z innego względu, a mianowicie wiem, że po nim już wreszcie nie będę musiał. Bo to są zawsze... Ja w ogóle lubię jak na krótkich terminach pracować, ponieważ wtedy tych sesji poprawkowych, ale to dotyczy każdej branży, bo też i w reklamie było to samo i we wszystkim pracowałem kiedyś. Tych sesji poprawkowych, które no nie zawsze, że tak powiem, nie powiem, że jestem wyznawcą teorii lepsze wrogiem dobrego, ale niestety czasem tak bywa. W związku z tym wolę na krótkich terminach pracę, bo wtedy taka wersja może jeszcze nie do końca dobrze poprawiona wchodzi. Czyli bliższa oryginałowi, bo to do tego jakby się sprowadza.
Z panem Igorem mieliśmy okazję, tu informacja dla naszych słuchaczy, rozmawiać kilka tygodni temu przy okazji imprezy Book Targ. I wtedy zadałem takie pytanie panu Igorowi i pozostałej dwójce wspaniałych pisarzy, Wincent Fałsewerski i Wojciech Chmielarz. Pisarz jest sobie sam sterem, okrętem, żeglarzem, natomiast scenarzysta jest uzależniony od decyzji wielu osób, decydentów stacji, producentów, reżyserów, etc. Więc jak się dopasować, by nie zwariować? Czy panu z racji tego, że oprócz bycia scenarzystą jest pan pisarzem, łatwiej jest wejść w ten tryb, czy jednak ego pisarskie czasem daje o sobie znać i doprowadza być może do jakichś zgrzytów, konfliktów, iskier twórczych?
Znaczy, jest trochę oczywiście zgrzytów, ja czasem już nie wytrzymuję i gdzieś puszczam farbę, ale na pewno ja znam te wszystkie uwarunkowania. Może czasem niestety, dlatego że bywa tak, że jakiś upór twórcy i takie postawienie na swoim i nie uleganie jednak jakimś tam naciskom może wyjść na dobre. To tego nigdy nie wiadomo, bo ale wyobrażam sobie, że może się tak zdarzyć. Ja ulegam, ponieważ ja znam realia filmu od podszewki, to znaczy i to w najdrobniejszych szczegółach, no bo tak jak mówiłem, ja 10 lat ja pracowałem od asystenta, tłumacza, reżysera, tam przyprowadzałem aktorów na plan i przynosiłem kawę aż do reżysera, ale w związku z tym poznałem właściwie wszystkie te zakamarki filmu i dlatego do mnie wystarczy hasłowo coś powiedzieć, jak powie producent. Ja wiem, o co chodzi niestety, no i często...
Dlaczego niestety, przepraszam?
No tak jak powiedziałem, o tyle niestety, że czasem taki upór twórcy, który nie rozumie tego i go to nie interesuje właściwie i chce, żeby było tak, jak tam jest napisane, może wyjść na lepsze. To tylko to niestety, no ale ma to też dużo zalet, no dlatego, że no, nie wyrzucą mnie za, że tak powiem, obstrukcjonizm absolutny, no pracuję nadal, i nadal mam jakiś rodzaj kontroli, bo tak to mógłbym się rozstać przy pierwszym drafcie, nie rozumiejąc, o co chodzi producentom. Ktoś by to przejął, no i to też nie wiadomo do końca, czy byłoby lepiej.
A jak to jest, kiedy jako scenarzysta pracuje pan nad tekstami innych pisarzy, czyli na przykład Marka Krajewskiego, przy Katarzynie Bondzie, z tego co pamiętam, też ekranizacji. Pan pracował aktualnie przy ekranizacji Otwórz oczy, to jest też ekranizacja,
to jest ekranizacja powieści. Tak.
Jak to wpływa na relacje między panem jako pisarzem i scenarzystą, jednocześnie z autorem drugiego tekstu? Czy czasem na przykład autor ma panu za złe jakieś zmiany w adaptacji? Nie wszystko mu się podoba?
Nie było takiej sytuacji do tej pory, ponieważ z panem Markiem Krajewskim ja się spotkałem raz przed przystąpieniem do pracy nad Aryniami. To zresztą było bardzo dawno temu, bo to myśmy zaczęli bodaj w 2014 roku tą pracę. Pogadaliśmy te parę godzin. On mi dużo opowiedział o sobie i tak dalej. Trochę o powieściach, które ja już zawczasu przeczytałem i wiedziałem, o czym rozmawiamy. I tyle. I myśmy więcej, ponieważ producent tak zawarł umowę z panem Krajewskim, że on nie ma jakby, nie miał w ogóle wglądu w teksty scenariuszowe. Zresztą zdaje się, że go to nie przesadnie też interesowało. No, sprzedał pewnie za niebagatelne pieniądze, ale to już jakby nieważne, te powieści. I tyle. I teraz ewentualnie dowiem się, że mu się to podoba, bądź nie podoba, kiedy serial zapremieruje w telewizji. Przy czym to też nie do końca, jak będzie dobrze, to będzie do końca moja zasługa, a jak będzie źle, to nie będzie do końca moja wina. Dużo ludzi tam, o ile wiem, Borys Lankosz też sporo jeszcze przy tekstach pracował, tam Władysław Pasikowski się przetarł też o pracę nad, bo miał to reżyserować, o te scenariusze. Także nas tam sporo, producenci też zdaje się dopisywali, coś przerabiali i tak dalej. Bardzo zespołowa praca. Natomiast w przypadku Drugiej Szansy, która teraz się nazywa, bo książka, to jest na podstawie książki Druga Szansa, no podobna sytuacja, to znaczy autorka w ogóle nie uczestniczyła w pracach. Ja nawet z nią nie miałem, o ile z panem Markiem rozmawiałem, to z nią nie miałem nawet możliwości jakiejś komunikacji. Czy pewnie możliwość bym miał, ale może trochę się bałem właśnie, że ona coś przyblokuje. I tu też praca zespołowa. No, ja byłem do pewnego momentu, byłem head autorem, współautorem, później przeszedłem do pisania rysy i układu i tam jakby przejęli od któregoś draftu już koledzy, więc znowu zespołowo.
A no właśnie, a propos pańskich powieści, pana nie kusiło, żeby którąś z nich w ogóle oddać na zewnątrz i nie tykać się tego? Przy ekranizacji
nie,
oczywiście.
Nie, no nie kusiło mnie pewnie dlatego, że jestem scenarzystą, no więc, bo gdybym nie był, no to pewnie bym oddawał, bo nie wiedziałbym, jak to się robi, albo wolałbym, żeby to zrobili inni, a tutaj no nie, no też chciałem to, że tak powiem, to dziecko nosić jak najdłużej. No. Tak było z Szadzią, a teraz nawet jeszcze bardziej jest z Rysą i Układem, gdzie pisze nas tylko dwójka i po przyszadzi było nas troje scenarzystów. Ja nawet nie byłem head autorem. O, jeśli pan o to pyta, no to wycofałem się z tej funkcji. Tym bardziej, że stacja bardzo duże zmiany chciała robić i w miarę im chciała je robić większe, tym bardziej ja już się powoli wycofywałem, no bo no nie było mi to tak do końca, mi się nie podobało. Post factum, zresztą z taką wychodzę z tego mądrością, że właściwie nie ma tego złego, dlatego że Szać serialowa jest inna na tyle od powieści, że właściwie można obejrzeć, przeczytać i nie nudzić się w żadnym z tych przypadków, bo to są samobieżne byty trochę, no, czy tam w znacznej mierze.
A kiedy na przykład wraca pan jako scenarzysta już do swojej powieści i przerabia ją na ekran, to nie pojawia się na przykład czasem myśl, że chciałby się wrócić do powieści i coś w niej poprawić, bo być może wpadły jakieś nowe pomysły, które lepiej by zapracowały na kartach książki?
No owszem. Tak było na przykład z Rzeczoną Szadzią, że w trakcie tych prac gdzieś dotarło do mnie, że ten wątek przeszłości głównego bohatera gdzieś u mnie za mało na ten temat było informacji, może można to było pogłębić, jak również, żeby tu nie zaspoilerować za dużo, no ale pogłębić nieco bardziej tą ich tak zwaną część wspólną, to znaczy głównej bohaterki i jej antagonisty w przeszłości. No zrobił to serial, więc tak jak mówię, nie ma tego złego.
Kolejny cytat. 3 lata temu powiedział pan tak. Problem z polskim rynkiem polega na tym, że mamy na nim 3 główne anteny i każda z nich ma ambicje trafiać zarówno do widza zwyczajnego, jak i inteligenckiego, a tego tak łatwo już zrobić się nie da. Dużo się zmieniło od czasów pojawienia się serwisów streamingowych w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o propozycje seriali i też jakby właśnie szukanie targetu?
No zmieniło się, to znaczy nawet streamingowe to streamingowe, no ale tutaj trochę zapomniałem w tym cytacie, bo już te akurat instytucje istniały wtedy, no że jest jeszcze powiedzmy HBO, czy jest Kanał Plus.
Stacje premium.
Te stacje, no tak, no premium, które są płatne, w związku z tym dysponują większymi środkami i mówią do no, takiego bardziej, powiedzmy, wyrobionego widza, no bo nie chcę tam operować za bardzo inteligencją, bo często spotykam stosunkowo prostych nawet ludzi, którzy są bardzo inteligentni, ale no, to jest kwestia też jakiejś tam wiedzy, erudycji, coś, żeby można się było posługiwać bardziej wyszukanymi cytatami, no bo my głównie się jednak przecież posługujemy w swojej pracy jakimiś cytatami kulturowymi, czy konstrukcyjnymi, czy różnymi. No więc natomiast streamingowe, czyli tam Amazon, czy w głównej mierze Netflix, no zmieniają oczywiście, no generalnie pracy też jest więcej dla scenarzystów, to jest fajne, bo zarówno te streamingowe dużo realizują, żeby sobie tą swoją bazę poszerzać, ale też rozpoczął się rodzaj takiego wyścigu, to znaczy, że te stacje naziemne, nazwijmy je, też postanowiły być streamingowe. Tworzą playery i play i tak dalej. Znaczy nawet nie tyle tworzą, ale zupełnie zaczynają na nie inaczej patrzeć. To znaczy też chcą robić dla nich content. No i to jest praca dla nas, dla ekip, dla aktorów i tak dalej. O ile skończy się wreszcie COVID, no bo to też nie pomaga oczywiście.
Od scenarzystów, którzy mieli szansę pracować z zagranicznymi serwisami streamowymi, usłyszałem, że zagraniczni producenci troszeczkę inaczej jednak traktują scenarzystów. Lepiej. Jest większy szacunek dla słowa.
No jest, no tu jest jeszcze ten rozdział taki między europejskim podejściem, znaczy już europejskie, zachodnioeuropejskie jest nieco inne do scenarzysty. Oczywiście gdzieś chyba bardziej jest on cenioną postacią. Natomiast amerykańskie, no to wręcz scenarzysta, czy autor, czy showrunner, czy headwriter, jakkolwiek tam go nazwiemy, no jest bogiem w takich produkcjach telewizyjnych, serialowych. To znaczy on właściwie no jest w kontakcie z producentem, ale jest mu powierzone, ma tak duże prerogatywy, nazwijmy to, że reżyser właściwie niewiele ma do powiedzenia, znaczy przychodzi i realizuje to, co jest napisane. Jeżeli próbuje coś od tego odbiegać, kombinować za dużo czy coś, no to jest wymieniane na innego, a showrunner jest. No. Także to niewątpliwie. Myślę, że u nas to wynika trochę, to jest taka scheda po tym, że jednak no, u nas było bardzo autorskie kino. W związku z tym reżyserzy sami sobie pisali, a nawet jeżeli im ktoś coś tam trochę napisał, to oni i tak to zupełnie zmieniali w toku potem pracy nad filmem, no więc to reżyser jest w naszym pojęciu twórcą filmu. No i akurat przy filmie fabularnym, szczególnie artystycznym, jakimś takim festiwalowym, to jest bezdyskusyjne. Natomiast przy telewizji, gdzie to jest dosyć taśmowa taka praca, no ogromne nakłady i tak dalej, no to reżyser jest pracownikiem, no, że tak powiem, a nie Bogiem. Jest pracownikiem, no, nie wiem, w tej hierarchii oczywiście tam w zależności stosunkowo ważnym pracownikiem planu zdjęciowego, ale nie jest tą alfą i omegą tego przedsięwzięcia.
A jak pan sądzi, dlaczego właśnie u nas nie wykształciło się takie stanowisko jak showrunner? To też może mieć związek właśnie z podejściem do tego, że reżyser jednak kiedyś był najważniejszą personą, ale reżyser też mógł być showrunnerem, ale jednak u nas nie ma takiego stanowiska. Ostatnio przy Królu mieliśmy koncepcję serialu. Jak się dowiedziałem, to było zastępcze określenie właśnie dla showrunnera i tam było czterech autorów. Pisarz, reżyser, producent i scenarzysta dokoptowany do zespołu, Łukaszem Maciejewski.
No tak, no ale to już takie trochę moim zdaniem przedobrzone, no bo to showrunner, no to trochę jak reżyser, bo w ogóle film jest mało demokratyczną przedsięwzięciem, to znaczy tam nie głosuje się, czy zrobimy takie ujęcie, czy inne, decyduje o tym jedna osoba, tak jak mówię, przy filmie fabularnym, autorskim jest to reżyser, w amerykańskim systemie przy serialu jest to showrunner. Dlaczego u nas? No dlatego, że może też ten rynek na razie nie jest tak masowy i tak dynamiczny, bo to głównie z przyczyn, że tak powiem, praktycznych powstała w Stanach ta pozycja. No musi być reżyserzy przy serialu 12-odcinkowym, reżyserów jest, nie wiem, różnie, no może być no co najmniej ze trzech, a może być i 12, bo czasem po jednym robię odcinek, no to musi być osoba, która ma na tym pieczę, to znaczy, która wie, kto jest kim w tym filmie, jak są poustawiane przebiegi, jakie są zależności i tak dalej. No i dlatego jest wtedy, musi być showrunner, no. Tak myślę. No dobrze, jest pewnie jak ten showrunner, to jest też autor główny tekstu.
Wiele się mówi o tym, że w ostatnich latach polski rynek filmowo-serialowy niezwykle się sprofesjonalizował. Zgadza się pan z tym? Jako osoba, która no już jakiś czas w tym świecie funkcjonuje.
No w ogóle rynek filmowy się profesjonalizuje coraz bardziej. To znaczy, ja pracowałem przy filmie od początku lat 90. No nigdy nie był on jakoś szczególnie nieprofesjonalny. To znaczy ekipy były zawsze dość, szczególnie te techniczne piony były niezwykle profesjonalne. Natomiast się profesjonalizuje, no zapewne, ponieważ jest to tak potężna gałąź już powoli przemysłu filmowego, ale myślę, że w ogóle przemysłu wszelakiego. No bardzo duże pieniądze, że tak powiem, przechodzą przez tę działalność gospodarczą, więc po prostu ludzie. A to jest tak, bardzo profesjonalne ekipy pracują przy reklamach. One są bardzo dobrze płatne. To są najwyższe stawki. I to polega na tym, że po prostu ten profesjonalizm per saldo powoduje, że coś jest tańsze. Dlatego, że jeżeli ktoś czegoś nie umie, i to ktokolwiek w ekipie, bo to często jak ktoś przychodzi z zewnątrz na plan zdjęciowy i patrzy, i jest 50 osób, które stoją, i nie wie w ogóle, po co one tam są. No każda z nich ma jakieś jedno albo cztery zadania w ciągu dnia, niektóre więcej. I każda musi to zadanie wykonać perfekcyjnie, bo jak nie zrobi tego perfekcyjnie, to się na przykład zarwie dzień zdjęciowy, który kosztuje 100 tysięcy złotych. Dlatego to muszą być ludzie, którzy naprawdę wiedzą, z czym to się je. Muszą być jak najbardziej zawodowi. No, I są zawodowi, pewnie coraz bardziej zawodowi.
A jako osoba, która ma doświadczenie we współpracy z amerykańskimi producentami, czy to przy Ultrawiolecie, czy na przykład właśnie przy rzeczach Netflixa, czy widzi pan w ogóle jakieś różnice między polskimi a amerykańskimi producentami?
No między producentami to tak, to znaczy w tej amerykańskiej drabinie producenckiej jest niesamowicie dużo osób. Wstyd się przyznać, ale ja nie do końca wiem, które są. Na pewno każda z nich ma jakąś ważną funkcję, ale ja jeszcze tego nie rozgryzłem, która jest od czego. No bardzo jest takie korporacyjno-profesjonalne podejście do wszystkiego. To znaczy czasem to jest troszeczkę, nawet bywa męczące, no bo jakiś rodzaj wolności, wie pan, ja uważam, że w ogóle takie procedury w nadmiarze i taka profesjonalizacja trochę zabija inteligencję, bo inteligencja działa wtedy, kiedy musi znajdować wyjścia z jakiejś sytuacji i sobie radzić i wynajdować, że tak powiem, najlepsze możliwe opcje. Natomiast no tam jest niesamowicie to wszystko usystematyzowane. No ale pewno musi być, no dlatego, że tak jak mówię, no tam u nas dużo pieniędzy przechodzi, ale tam no to już przechodzą, że tak powiem, tryliardy pieniędzy przez ten rynek filmowy. Jest to bardzo dochodowe zajęcie. Dużo ludzi pracuje, wszyscy mają jakieś funkcje i zgaduję, no bo Amerykanie mają tak wymyślony świat, że tam raczej jeśli jakaś funkcja jest nieprzydatna, czytaj nieopłacalna, to by jej nie było. No więc, no ta, krótko mówiąc, drabina Netflixowa jest, ma dużo więcej szczebli niż drabina, powiedzmy, między TVN-em a producentem wykonawczym w Polsce. No, to, tutaj to jest raptem, powiedzmy, od najwyższego szczebla producenckiego do asystenta produkcji jest 5 szczebli, a tam jest 25. No, no, tak bym to określił w skrócie.
No i podejrzewam jeszcze a propos Netflixa, że współpracując z nimi trzeba podpisać jeszcze więcej lojalek. Netflix słynie z tego, że bardzo pilnie strzeże swoich tajemnic. Jeżeli tylko coś się wypsknie, to pewnie są umowy wielostronnicowe zakładające, co się stanie osobie, która puściła farbę.
No tak, tak, tak. Umowa Netflixowa. Ja nie byłem w stanie tego. Miałem wiele podejść, rozbiłem sobie to na raty. Czytanie umowy Netflixowej i nigdy do końca mi się nie udało tych wszystkich paragrafów przeczytać ze zrozumieniem. No jest to niezwykle prawnie skomplikowana historia. Umowa ma, żeby nie skłamać, ze 40 stron to na pewno, to znaczy z załącznikami, z różnymi, no ale to też no taki jest świat. No świat, jak wiadomo, obecnie należy do prawników. No to oni go tworzą, oni nim zarządzają i tak dalej. No więc chciał, nie chciał, no podpisujemy takie umowy.
Myślę, że każdy profesjonalny scenarzysta z dorobkiem ma takie projekty, nad którymi pracował, ale które koniec końców nie doszły do skutku. I pan pewnie też ma jakieś rzeczy, które pisał, w które włożył mnóstwo serca, ale jednak nie zostały przeniesione na ekran. Jak to jest poradzić sobie z tym uczuciem właśnie, że włożyło się w to serce, włożyło się ciężką pracę, ale koniec końców projekt nie dochodzi do realizacji, nawet jeżeli wpadają pieniądze na konto za napisanie jakiegoś tekstu. Łatwo odpuścić to? To jest swego rodzaju jakaś twórcza żałoba?
No zostaje taki fuzel, tylko że tak, ja mam różne na to sposoby. To znaczy po pierwsze, ja muszę zarabiać pieniądze, więc ja nie mam czasu na rozdzieranie szat nad projektem, który gdzieś tam nie udało mi się go, nikogo nim zainteresować. Tudzież udało się, ale za mało, żeby coś z tego wyszło. Więc i przechodzę jakby dalej, co nie zmienia faktu, że gdzieś tam pamiętam. Innym sposobem na to jest na przykład, że jeżeli jakiś scenariusz, nad którym dużo pracowałem i on jednak w rezultacie nie doszedł do etapu realizacji, to piszę na kanwie tego pomysłu powieść. Na przykład tak wybrnąłem tym razem z projektem, który, nawiasem mówiąc, jak się nazywał ten Script Pro, bodaj w 2011 roku był w gronie laureatów. Mój projekt scenariusza Wiatr się nazywał. No i potem on krążył po różnych producentach, próbowaliśmy go w PiS-ie zdobyć pieniądze, coś, no to się wszystko nie udało. Piszę powieść obecnie pod tytułem Wiatr. Także niby przechodzę, ale nie odpuszczam. To znaczy to zostaje, szczególnie jeżeli to emocjonalnie było coś ważnego, to staram się to potem gdzieś nieść dalej.
A najpiękniejszą kodą będzie, jeżeli się okaże, że ta książka, prawa do niej zostaną kupione do ekranizacji.
To by było miłe, tak. Ja byłbym w stanie nawet być może napisać scenariusz na podstawie tego później.
No do tej pory wszystkie pańskie książki, prawa do nich zostały kupione, tak? Nie mylę się?
Tak, tak. Prawa do książek zostały kupione, a jedna książka nie mogły być prawa kupione, ponieważ ona powstała na podstawie scenariusza, więc jakby droga była odwrotna. Tu mówię o paradoksie mojej pierwszej powieści. Tak, Szać, Rysa i Układ zostały sprzedane i odpukać nie tylko, że sprzedane, to są, znaczy Szać już z dość dużym, o ile wiem, powodzeniem się obejrzała i na Playerze, i na TVN-ie, później w powietrzu. No a Rysa, zdjęcia są już ukończone, a Układ robi się w tej chwili.
No to dobra passa na pewno zostanie zachowana. Czy...
Nie, proszę bardzo.
A czy często dostaje pan do opiniowania cudze teksty, cudze scenariusze?
Zdarza się, tak, tak. ale nie jakoś przesadnie. To znaczy czasem ktoś coś przesyła i ja też muszę odmawiać, ponieważ nie dlatego, że jakby z niechęci, tylko
czas.
Z braku czasu, tak, bo już bym po prostu oszalał. A jako taki profesjonalny skrypt doktor, no ze dwa razy gdzieś mnie zapraszano i tam za jakieś nawet wynagrodzenie pracowałem. Ale to nie jest to jakby moja codzienność, znaczy nie jest to mój zawód główny, tak bym to określił.
Czyli gdybym w takim razie zadał panu pytanie, jakie są największe grzechy młodych, początkujących polskich scenarzystów, byłby pan w stanie na nie odpowiedzieć?
Czy ja wiem, no może taka właśnie brak trochę znajomości realiów produkcji filmowej, gdzie nawet jakieś interesujące zdarzało mi się czytać teksty, ale które były realizacyjnie zupełnie nierealne. Znaczy w naszym przynajmniej, w naszej przyrodzie filmowej polskiej, ponieważ no, były zbyt kosztowne. I teraz no, też trzeba wiedzieć, że można ogromne koszty, że tak powiem, przeznaczyć na film w Polsce, no ale wtedy on musi nieść te jakieś dodatkowe wartości w rodzaju być na przykład historyczny lub, nie wiem, no, dotyczyć jakichś tam ogólnonarodowych spraw, albo przynajmniej musi mieć w sobie taką, taki haczyk, że kiedy się to czyta, to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie masowy odbiorca takiego filmu. To jest jakby inny powód i moment, dla którego ktoś może wydać bardzo dużo pieniędzy na film. Jeżeli film jest artystyczny, nie dotyczy rzeczy, że tak powiem, ogólnonarodowo znaczących i czytelnych i jest bardzo kosztowny, już kiedy ja go czytam, no to jest mało możliwe, że ktoś taki film zrobi. No to to... No chyba tyle. No reszta to już są potem szczegóły jakby przy układania dramaturgii, że tak powiem, z złego dawkowania emocji nadmiernego na początku, potem, no ale to już są, że tak powiem, to już bym państwa zanudził. To jest nasz warsztat, nasza kuchnia scenariopisarska.
A jak to jest ze stosunkiem satysfakcji do frustracji w zawodzie scenarzysty?
No to jest, myślę, wypadkowa paru rzeczy, gdzie najważniejszą w ogóle jest osobowość twórcy. To znaczy, no, jeżeli ma się takie podejście, że... Znaczy oczywiście trzeba iść po Oscara, jeżeli się robi w filmie, to dobrze jest myśleć o tym, że można kiedyś dostać Oscara, bo... No bo wtedy ten napęd jest większy, ale czym innym jest iść po Oscara, a czym innym jest czekać na niego w każdej chwili. Bo do czego zmierzam, że jeżeli mamy zbyt wysokie wymagania wobec świata, wobec odbiorców, producentów i tak dalej, no to one mogą zostać dość szybko skarcone przez rzeczywistość. Natomiast jeżeli cieszy nas to, że jakby każdy drobny... No cóż, no jak się dowiedziałem, że Juliusz Machulski weźmie mój scenariusz Palimpsest i go wyprodukuje i że uważa, że on jest bardzo dobry, no to się po prostu popłakałem. No to już zresztą takie emocji to ja później nigdy nie przeżyłem. No to trzeba się po prostu cieszyć z tego, co przychodzi. Nawet jeśli to nie jest wielkie, no to akurat było niemałe, no nie ukrywajmy. Słynny Juliusz Machulski wziął mój właściwie debiutancki scenariusz, no więc to nie było małe. To jest jedna rzecz, no a druga rzecz, no praca i tak się nie zastanawiać bardzo cały czas nad tym, czy docenione, czy niedocenione, no po prostu ja to mam takie podejście, myślę, że to jest rodzaj takiej obrony przed właśnie rozczarowaniem ewentualnym, a mianowicie ja pracuję, żeby utrzymać dom. W związku z tym, tak jak mnie pan zapytał, czy mam takie, że mi coś się nie udało i potem ja to noszę w sobie. No nie, nie noszę, dlatego że ja muszę te parę tysięcy do końca miesiąca zdobyć. No jak się nie udało na tym, to idę dalej, szukam tego gdzie indziej. Dzięki temu nie mam takiej dużo czasu na rozczarowania, bo jestem zajęty po prostu i nie mam czasu się namyślać. Co nie zmienia oczywiście faktu, że no, że są momenty, no, trudne, z czego ja mówię teraz z pozycji, pamiętajmy, człowieka bardzo zapracowanego i któremu dosyć dobrze obecnie idzie, ale no, pamiętam momenty, kiedy nie było tak dobrze. Co prawda wtedy zajmowałem się czym bądź, żeby zarobić pieniądze, ale czułem się gorzej, no tak, to na pewno. Więc okoliczności, no i podejścia, no, że jakby cieszenie się każdym drobnostką. No.
No myślę, że to jest bardzo zdrowe podejście przede wszystkim, zwłaszcza kiedy uprawia się zawód artystyczny, który no, wiąże się z różnego rodzaju amplitudami emocjonalnymi, z tym, że wystawia się swoje dzieło na ocenę. Po prostu trzeba iść do przodu cały czas i wierzyć, że jak raz się nawet noga potknęła, to następnym razem pójdzie tak, jak trzeba.
No tak, no jeszcze jest taki sposób, że nawet jeżeli producenci nie docenią, no to mieć jakieś grono bliskich, no i wtedy... To jest w ogóle zresztą śmieszne, bo jakby ja w gronie najbliższym to projekty, które nie zostały, że tak powiem, skierowane do produkcji, były doceniane nawet bardziej, bo mam bardzo wyszukanych, że tak powiem, czytelników i o bardzo wysokim stopniu zapotrzebowaniu, więc krótko mówiąc, tak sobie ustawiłem dwie nogi, no, że jak już nie producenci, to rodzina chociaż powie, że to dobre, no albo coś. I to też jest wtedy dla mnie ogromna satysfakcja, no, jeżeli to się podoba ludziom z bliskiego otoczenia, których zdanie się szanuje. I oni powiedzą, że i się wie, że oni raczej specjalnie nie mają zdolności do kłamania, tylko mówią szczerze, no to jest satysfakcja. Ja mam bardzo wiele projektów, które nic szczególnego się z nimi nie wydarzyło, w sensie takim komercyjnym czy jakimś, ale za to usłyszałem, że są fajne no, w otoczeniu swoim od ludzi bliskich.
Członkowie rodziny są zawsze pierwszymi recenzentami?
No tak, tylko jakby podzielone są departamenty, no. Moja żona właśnie jest niezwykle wymagającym czytelnikiem, jest niezwykle też oczytana, córki zresztą też dosyć, więc to są tacy, no trudni odbiorcy, no ale daję, no i czekam, nic nie mówię, nie pytam, nie tego, no czekam, co aż ktoś coś powie w końcu, czy tam no, dobre, czy nie, jest trochę nerwowo.
Zmierzając powoli do finału naszej rozmowy, chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, ponieważ wyczytałem, że jest pan wielkim fanem muzyki rockowej i czy ma pan może jakieś swoje soundtracki do pisania? Pisze pan w ciszy, czy raczej muzyka pomaga?
Nie, raczej piszę w ciszy i co więcej, moja żona ma taką skłonność, że tak, no tak zwyczajowo i chyba od dzieciństwa, także radio jest w domu to, i to nawet jest powiedzmy RMF Classic, więc to są dobre wykonania, dobrych kompozytorów i tak dalej wyłączam, bo czasem jakimiś utworami, jakimś nastrojem czy coś się uruchamiam, to znaczy jak się coś przytkam czy coś zaczynam słuchać muzyki i ona mi nadaje pewien kierunek taki emocjonalny, a to bardzo pomaga się przebić, jak jest taka jakaś ściana twórcza, jak się dostaje takiej energii, która z muzyki idzie, to wtedy tak. Natomiast jak już idę, jestem w pracy, jestem jakby w rytmie, to nie słucham muzyki, nie. Nawet dobrej czy coś, nie, bo dekoncentruje mnie, no muszę mieć w miarę... Mimo, że wokół mnie nawet w domu jest często chaos, czy coś tam, pies szczeka, czy coś, ale jestem przynajmniej w takiej bańce, no a muzyka jest czymś takim już osobistym. Jakbym sobie sam puszczał coś, to nie po to, żeby tego nie słuchać. No więc o ile od tamtego potrafię się oddzielić, to od muzyki, którą sobie puszczał, żebym się nie umiał oddzielić, więc nie puszczam.
dobiegający powoli końca, rok 2020 przyniósł nam sporo niespodzianek. Chciałem zapytać, czy panu jako scenarzyści generalnie w życiu zawodowym też jakieś różne zawirowania wprowadził, czy o dziwo nie wpłynęło to specjalnie na zobowiązania właśnie pracowe, czy propozycje dalsze?
No dziwnie mam, dlatego że wydaje mi się, że tak z perspektywy lat, jak to na to wszystko spojrzeć, nie chcę drażnić słuchaczy, ale 2020 jest chyba mój najlepszy rok w karierze zawodowej, więc co prawda, no u nas w pracy jest tak, że rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień, tylko to wszystko, co jakby ten 20 przyniósł, to było zaplanowane, przygotowane, jakby pod okopane i podpisane wcześniej, co nie zmienia faktu, że ja COVID zawodowo mnie nie dotknął. I to jest też tak, że ja no nie pracuję między ludźmi, no ja pracuję z własnej głowy i z własnego fotela, więc COVID tu bardzo nie przeszkadza, o ile odpukać mnie zachorował, powiedzmy, ale dopóki jestem zdrowy, to nie przeszkadza, więc nie, ale jakiś taki rodzaj, ponieważ jestem absolutnie wolnościowcem tak zwanym. Mam taką naturę, aż do przekory pewnej takiej, że jeżeli widzę jakiekolwiek zagrożenie dla jakiegoś obszaru mojej wolności, to bardzo źle na to reaguję. No COVID jest ograniczaczem wolności. No, oczywiście robimy to z rozsądku i tak dalej, co nie zmienia faktu, że jednak ten COVID nas do tego zmusił. I to mnie dość frustruje. To mnie dość frustruje i psychicznie nie czuję się w tym najlepiej. Mimo że, tak jak mówię, w mojej sytuacji zawodowej, mojej pracy to niewiele zmieniło. Nawet odpukać, odbywają się zdjęcia, no bo ekipy pod różnymi rygorami, ale mogą pracować w tej chwili w Polsce. Ale ja mimo to, no ja myślę, że jak my wszyscy, no mam taki po prostu jakąś taką czapkę takiego dyskomfortu. No. W to się wpisuje też oczywiście jakiś lęk o bliskich, starszych, no i różne rzeczy, które po prostu destabilizują psychicznie. Ale zawodowo, tak jak mówię, nie mam co narzekać zdecydowanie w tym roku.
W takim razie mi pozostaje po prostu życzyć, aby ten nadchodzący 2021 rok był równie dobry, jeżeli nie lepszy. Igor Brejdygant.
Tak, na wszelki wypadek nie dziękuję, ale państwu dziękuję.
A ja bardzo dziękuję właśnie za to, że zgodził się pan gościć w naszym podcaście. Musimy porozmawiać o kinie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.